Cały ranek i przedpołudnie służby prowadziły poszukiwania uzbrojonych w kałasznikowy napastników, którzy zaczęli strzelać sobie na stacji metra Clemenceau w Brukseli. Według informacji przekazanych przez dziennik Le Soir, ukryli się oni w tunelu łączącym dwa przystanki podziemnej kolejki. Na zachodzie więc widzimy, że jest nieustannie bez zmian. Wymiana kulturowa cały czas przebiega na podstawie środków najbardziej przekonywujących. Oto kilka dni temu w szwedzkim mieście Ujerebru na południu kraju miała miejsce strzelanina w szkole dla dorosłych, w której życie straciło 11 osób. Policja ostrzega, że liczba może ta jeszcze wzrosnąć, no a napastnik popełnił samobójstwo, więc oczywiście nie wiadomo, jakie przesłanki przyświecały temu człowiekowi. Co łączyły oba miejsca? No nie jest to język, dobrze zgadliście, nie jest to też położenie geograficzne, ale sposób prowadzenia polityki migracyjnej. O tym jednak niedobra jest powiedzieć. No bo jeszcze ludzie by zaczęli łączyć kropki, prawda? W Polsce też bez zmian. Cały czas zajmujemy się bzdurami, trwa permanentna dezinformacja w sprawie przyjmowania tutaj kwot imigranckich. Jedni mówią, że będą, drudzy, że nie będą. No i na dobre rozpoczęła się budowa centrów dla imigrantów, w które zaangażowany jest, jak słyszę, coraz częściej Caritas. Dziś w formacie radiowym porozmawiamy sobie m.in. o tych tematach. Jak słyszycie, nadal przechodzę rekonwalescencję, dlatego nie będę też dziś zbyt długo męczył swoim głosem ani was, no bo sam słyszę, że nie ma w tym nic przyjemnego dla ucha, no ani siebie, bo każda minuta ciągłego mówienia sprawia, że czuję się tak, jakbym przebiegł 100 metrów w mierzonym czasie. Niemniej, co tu dużo mówić, stęskniłem się za wami, stąd podjęcie próby naszego dzisiejszego spotkania w ramach radiowej godziny czuwania. Witajcie po dłuższej przerwie i czujcie się jak u siebie. Nie zasypiamy gruszek w popiele, bo chociaż całą naszą szóstkę już od 2 tygodni trzyma zmultiplikowany atak na poziomie neuronowym, czyli rzecz najprościej ujmując, choroba, zarówno krztusiec, jak i grypa, i to naraz, no to z poziomu łóżka staramy się podgonić czuwaja do przodu. Po pierwsze, uruchomiliśmy bazę korespondencyjną, do której każdy z was może się zapisać, pisząc do nas mail na adres misko.czuwaj@gmail.com. Ten adres teraz widzicie na ekranach. Dzięki temu będziemy mogli być w stałym kontakcie, no i będę mógł wysyłać chętnym widzom informacje o zbliżającym się programie. Jak wie, z pewnością większość z was, YouTube nie zawsze pomaga w docieraniu z premierami kolejnych programów, stąd taka próba obejścia algorytmów o wiadomej proweniencji. W 3 dni zgłosiło się 1200 osób, a to już przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Co ciekawe i budujące zarazem, przynajmniej 30 widzów, którzy zgłosili się do otrzymywania tych wiadomości w postaci elektronicznej, mailowej, należy do stanu kapłańskiego, czego dali wyraz, podpisując się, że są księżmi. A pewnie są i tacy, którzy się nie podpisali. Miło, że jest was tak wielu rozsądnych kapłanów. Po drugie, choroba, jak to na stan przejściowy przystało, ma swoje błogosławione strony. Uczy ona bowiem pokory, uwydatnia słabość człowieka wobec tego, co maleńkie i ledwo zauważalne, no ale również daje czas na to, aby człowiek mógł się zająć tym, czym nigdy by się nie zajął, gdyby nie był zmuszony położyć się do łóżka, nawet na krótką chwilę. Tak więc psia choroba przyczyniła się do powstania pierwszego pilotażowego numeru magazynu, wydawanego w formie online o nazwie Odczuwaj. Pomyślałem, że skoro nie mogę mówić, a mogę przez ten czas choróbska pisać, no to będę również pisał. Pierwsze egzemplarze w formie pliku PDF zostały już rozesłane, wspomnianą drogą mailową rzecz jasna. Każdy, kto dopisze się do listy, wysyłając mail na adres misko.czuwaj@gmail.com, otrzyma oczywiście dostęp do tego pierwszego wydania. Uruchomiliśmy też projekt związany z audiobookami i słuchowiskami. Pierwsze 4 rozdziały w pełni udźwiękowionego słuchowiska na podstawie powieści Romana Dmowskiego Dziedzictwo są już dostępne na kanale Marek Miśko Czuwaj. Znajdziecie je w playliście Audiobook Dziedzictwo. A tak wygląda, moi mili, proces nagrywania słuchowiska.
Skąd się według pana wziął Kalmer?
Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego.
Nie, panie.
To są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Chełmna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on.
Kozieniecki szeroko otworzył usta.
Ja, rzekł dalej Twardowski, zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym.
Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył.
Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda.
Pomówmy teraz o panu.
Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie.
Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, ażeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega, Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie. Rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami.
Kozieniecki milczał.
Natomiast w trakcie montażu są dwie powieści dla dzieci autorstwa Ferdynanda Ossendowskiego, czyli najwybitniejszego polskiego pisarza podróżniczego, nazywanego polskim Karolem Majem, a oto próbka jednej z takich powiastek, czyli Ferdynand Antoni Ossendowski, Staś emigrant. Basiewicz, dowiedziawszy się, że kilku robotników nagle zachorowało, poszedł pewnego razu do dyrektora i rzekł do niego:
ludzi nam ubywa. Znowu kilkunastu z nich nie przyszło do roboty. Podobno szkorbut ich zmógł.
Dyrektor pokiwał głową i odparł obojętnym głosem:
w zimie to zwykła rzecz. Kto dożyje lata, ten wyzdrowieje. A kto nie dożyje lata, ten nie wyzdrowieje.
To powiedziawszy, zaśmiał się głośno, zadowolony ze swego dowcipu.
Jak to?
Spytał mechanik.
Umrą? I pan dyrektor może tak spokojnie o tym mówić?
Basiewicz czuł, że ogarnia go oburzenie, lecz Anglik wzruszył ramionami i mruknął:
nie mam powodu psuć sobie wątroby niepokojem. W Kanadzie mamy pod dostatkiem emigrantów. Jednego zmarłego 20 innych pochowa z radością, że zwolnił dla nich miejsce.
Te okrutne słowa podobały się panu dyrektorowi, więc znowu wybuchnął śmiechem i dodał:
niech się pan nie obawia. Znajdziemy tylu ludzi, ilu zażądamy.
Polak zrozumiał, jakiego ma przed sobą człowieka, więc zacisnąwszy zęby, pomilczał chwilę, a potem znów się odezwał. Nie o to chciałem zapytać pana dyrektora. Sądzę, że moglibyśmy uniknąć nadmiaru chorych i zaoszczędzić na tym.
Zaoszczędzić?
Powtórzył zainteresowany Anglik.
Lubię mądre uwagi.
Dajcie koniecznie znać, czy wam się podoba i czy pomysł publikacji audiobooków dla młodzieży, no o treściach ze starych, dobrych lat, kiedy jesteście pewni jako rodzice czy dziadkowie, że nie znajduje się tam żaden fikuśny, dekadencki, powiedziałbym, genderyzm i że książka jest całkowicie bezpieczna, no to myślę, że przystąpimy niedługo, jak tylko wyzdrowieje, pełną parą do produkcji również takich opowiastek. Z kolejnych ciekawostek, pani Czuwajowa, czyli Monika, prowadzi właśnie zaawansowane rozmowy z ZAX-em, które, jak dobrze pójdzie, mogą zakończyć się uzyskaniem nieograniczonej licencji na emitowanie podczas naszych radiowych spotkań w zasadzie wszystkich utworów muzycznych, również tych w języku polskim. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli dodać ten element do katalogu naszych aktywności. Nie jest to łatwe, nie jest to tanie, ale może właśnie w drodze negocjacji uda się osiągnąć właściwy kompromis. A dlaczego tak uważam? No, bo nasze pytania skierowane do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, czyli tego ZAX-u, wprowadziły ich chyba w pewne zakłopotanie, no bo zachowują się tak, jak gdyby nigdy wcześniej nikt nie pytał ich o możliwość skorzystania z takiej usługi. No nic to, poczekamy, zobaczymy, co wyjdzie. Jak więc widzicie i słyszycie, nie ma lekko. Rozwój jednak idzie pełną parą zgodnie z obietnicą, a wszystko staramy się robić na najwyższym poziomie merytorycznym i realizacyjnym. Tymczasem zaczynamy nasz dzisiejszy program, dlatego usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Szanowni Państwo! W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomym udziale diecezjalnych ośrodków Caritas Polska w budowie lub powstawaniu centrów imigracyjnych dla imigrantów na terenie naszego kraju, zwracam się z prośbą o odpowiedź na zamieszczone poniżej pytania. Prośbę swoją motywuję przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2021 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w oparciu o artykuły 4a, 4b i 4c zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Licząc na zachowanie odpowiednich terminów przewidzianych prawem, przypominam, że zobowiązane instytucje i organizacje winny udzielić takich informacji na złożony wniosek, udostępniając odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. No i pewnie zastanawiacie się, cóż takiego tutaj robię. Otóż odczytałem wam właśnie fragment treści maila, który jutro wyślę do centrali Caritas Polska w trybie dostępu do informacji publicznej. Otóż korzystając ze swojego prawa do dostępu do takich informacji, postanowiłem zapytać Caritas, który wspierałem jako katolik przez ponad 20 lat, jaki jest wkład tej organizacji w powstawanie na terytorium mojego i waszego kraju centrów integracji dla imigrantów za ciężko zarobione pieniądze, które wszyscy wrzucamy do skarbca zarówno w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej. Bo przecież ta Unia Europejska, która daje nam pieniądze, o czym sygnalizują nieustannie politycy, no daje lub nie daje, ale powiedzmy daje, nie bierze z drzewa i nie rośnie to na unijnych polach i nie jest zrywane przy zachodzącym słońcu. To wszystko bierze się z naszej kasy, którą wspólnie tam dajemy. Najpierw do budżetu państwa polskiego, a następnie jest to wysyłane dalej. Otóż chcę przypomnieć Caritasowi, że każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek udzielania informacji w ramach dostępu do informacji publicznej, w zakresie, w jakim oczywiście wykonuje zadania publiczne lub dysponuje środkami publicznymi. Jest więc ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, no i każda instytucja, która realizuje zadania publiczne lub korzysta z publicznych funduszy, jest zobowiązana do udzielenia informacji o swojej działalności w danym przedmiocie, w danym zakresie. No ja chciałbym się tylko dowiedzieć, w ilu przypadkach i w których dokładnie miejscach diecezjalne oddziały Caritas Polska zaangażowały się w budowę, adaptację lub w ogóle powstanie, czy też pomoc w powstawaniu takich instytucji. Chciałbym wiedzieć, jakie są z tego pieniądze i czy na tym zarabiają. Chciałbym wiedzieć jako obywatel, no i zaangażowany w życie Kościoła Świętego Katolik, ile diecezjalnych ośrodków zgłosiło się do konkursów na budowę lub postawienie takich centrów. Ile takich konkursów zostało wygranych przez Caritas i kto imiennie odpowiada za ich powstawanie. I rzecz jasna, bez względu na to, czy jest to osoba świecka, ksiądz, czy nawet biskup. Tak jak wielu z was, uważam bowiem, że powstawanie w Polsce takich instytucji w świetle zagrożeń, które nie są przecież już tajemnicą i są jak najbardziej realne, jest działaniem wyjątkowym, ale działaniem na szkodę narodu polskiego i obywateli naszego kraju. Poraziła więc mnie informacja, że kościelna instytucja pomocowa, której zawsze broniłem, zdecydowała się na udział w powstawaniu tuskowych centrów dla uchodźców. Jak tylko Caritas oczywiście odpisze mi na zadane pytania, natychmiast was o tym poinformuję, a jeżeli nie odpisze, no to będę domagał się swoich praw do informacji przed wymiarem sprawiedliwości. Co też uczynię. Sprawa jest bowiem poważna i nie zamierzam jako obywatel, jako ojciec, jako mąż, głowa rodziny, jako katolik odpuszczać, nawet jeżeli potwierdzi się, że za większością z tych centrów stoi Caritas. Obywatele, ale w tym przypadku i wierni, mają prawo wiedzieć, w czym uczestniczy kościelna organizacja. Jeżeli natomiast zjawiłby się teraz jakiś mędrek, jak to jeden z komentujących na Twitterze, uważający, że domaganie się takiej wiedzy jest aktem ataku na Kościół, chciałbym odpowiedzieć, że takie właśnie sekciarstwo doprowadza struktury Kościoła do ruiny od kilkudziesięciu lat. Tak właśnie został on zniszczony w Irlandii, tak został zniszczony w wielu krajach Zachodu poprzez przemilczenie rzeczy niedobrych. I szczerze mówiąc, brzydzą mnie tego typu komentarze. Tak, brzydzą, że zwracanie uwagi na nieprawidłowości w Kościele są atakiem na Kościół. Taki właśnie paradygmat stosowano przy tuszowaniu największych afer w Kościele. Od pedofilii, przez lawendową mafię, po przekręty w Banku Watykańskim. Niewiele jest rzeczy tak obrzydliwych, jak akceptowanie zła w imię fałszywej miłości do Kościoła i psychopatycznego wręcz klerykalizmu, zresztą z którym to klerykalizmem nakazuje dziś walkę papież Franciszek, i słusznie. Taki klerykalizm jest złem i nie ma nic wspólnego z miłością do kapłanów. Bo trzeba wiedzieć, że sprawa tych ośrodków nie dotyczy jedynie kwestii moralnych. Jest ona rzeczą wybitnie polityczną, szczególnie gdy zagraża nam mechanizm mający zainstalować tutaj wbrew większości społeczeństwa imigrantów z krajów obcych nam kulturowo, jakbyśmy tych ze wschodu nie mieli tu za dużo. Zresztą też zaczynają ostatnio grozić ustami pewnej pani. O tym jednak zrobię któryś z kolejnych programów. Kościół niestety w ostatnich dekadach stał się politycznie nijaki i bezzębny. I jeżeli miesza się w politykę, będzie przeze mnie traktowany tak jak każda inna grupa zabierająca głos w tej sprawie. Wielu księży, z którymi rozmawiam, mówią, piszą w zasadzie: panie Marku, niech pan ciśnie, niech pan nie odpuszcza, niech pan docieka. Nam jest ciężej to robić ze względu na przełożonych. No słusznie, słusznie, rozumiem te obawy. Mam to szczęście, że osobiście mam jednego przełożonego i żadnego innego szefa słuchać nie muszę. Dlatego spokojnie, ojczulkowie, damy radę i już niedługo dowiemy się, którzy to szefowie lokalnych Caritasów tak ochoczo wyciągali rączki po unijną kasę, aby stawiać w Polsce konie trojańskie w postaci tych centrów. Tym bardziej, że cała Europa pokazała, że budowa tego typu centrów integracji kompletnie nic nie dała. Większość z tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, nie chcą w żaden sposób się asymilować i wytrącają spośród siebie tych, którzy później biegają z karabinami po stacjach metra czy lotniskach. Tymczasem 200 tysięcy złotych kosztuje każdego z nas, i to każdego miesiąca, spektakl, powiedziałbym, kompromitacji, prowadzony podczas Komisji Śledczej do spraw zbadania legalności używania oprogramowań szpiegujących, czyli tak zwanego Pegasusa. No i tym razem w roli świadka pojawił się polski generał wywiadu i kontrwywiadu, który, co tu dużo mówić, rozbił w drzazgi narrację zespołu prowadzonego przez poseł Srokę.
Pan próbował mnie przekonywać do swoich racji. Nie ma to kompletnie sensu. Oczywiście każdy może wypowiedzieć się, jak sobie chce, zwłaszcza po waszej stronie, bo wy jesteście tą stroną silniejszą. A wymachiwanie palcem na pewno nie działa wychowawczo, więc proszę ze mną nie próbować tak rozmawiać, bo nie warto.
No i nie ma w tym rozbiciu, rzecz jasna, nic nadzwyczajnego, ponieważ poziom intelektualny wielu członków tej komisji nie jest specjalnie satysfakcjonujący, a materia, którą dotykają ci nieodpowiedzialni ludzie, jest już bardzo poważna. Tymczasem kolejny świadek mówi przesłuchującym posłom wprost: tym, co tutaj robicie, narażacie Polskę na niebezpieczeństwo. Ale oni sobie z tego nic nie robią. A jakie to jest niebezpieczeństwo? No właśnie, o tym już za chwilę. co w uszach wielu może zabrzmieć jak herezja, jest w rzeczywistości twardym i niestety nieodosobnionym poglądem na stan rzeczy, która toczy nasze państwo, państwowość, jego praworządność. No swoją drogą, za tym słowem stoi piękne hasło i piękna idea. Ale nikt nie obrzydził go tak bardzo jak obecna koalicja rządząca. Normalny człowiek, słysząc praworządność, raczej buduje w sobie pewne pozytywne odczucia. No ale przez nich to wszystko pali na panewce. Tak to już działa. W rychłą sprawę Polski, a mam tu na myśli państwo polskie, żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie naród, nie kraj, nie ojczyznę naszą, ale państwo, więc w rychłą naprawę państwa polskiego nie wierzę. Jestem wręcz przekonany, że to niewydolne politycznie państewko nie jest w stanie w żaden sposób odnaleźć się w tak zawiłej rzeczywistości geopolitycznej, z jaką obecnie mamy do czynienia. No przecież wszystko przyspiesza. No, na pewno nie zrobimy tego z taką klasą polityczną, która operuje na standardowym modelu uprawiania tego politycznego rzemiosła rodem z XIX wieku. Dowodów na to mamy w ostatnich latach aż nadto. No, fatalna polityka wobec Ukrainy, która zakończyła się utratą wielu zasobów w imię fałszywie pojmowanej solidarności. Wykluczenie nas z grona rozgrywających w tym temacie, w naszym regionie. To wszystko tylko jest wierzchołek góry lodowej. Mówienie więc o możliwości niemalże natychmiastowej naprawy tego, co przez kilkanaście ostatnich lat zostało zaprzepaszczone, jest w mojej ocenie niczym innym jak populistyczną gadką dla mniej rozgarniętych. Odbudowa pozycji państwa polskiego, a w zasadzie jego ponowne ułożenie, bo tak chyba trzeba byłoby sprawę postawić, to zadanie na dekady. Już nie mówię o naprawieniu pokoleń i zbudowaniu przeświadczenia w Polakach konieczności ich zastępowania. Obecnie nie ma ku temu ani warunków wewnętrznych, które mogłyby podnieść naszą pozycję negocjacyjną w lokalnej, już nie mówiąc w regionalnej rywalizacji, ani sprzyjających wiatrów na zewnątrz, pozwalających na to, aby ten uszkodzony okręt nazywany przez nas Polską mógł wypłynąć na łowy dalej niż kilka mil od linii brzegowej. Nawet gdyby nagle, posłuchajcie tego uważnie, nawet gdyby nagle pojawiło się po 10 mężów opatrznościowych w każdym powiatowym mieście, ludzi kompetentnych i wybitnych, oddanych Polsce, i gdyby nagle rozpoczęli oni proces przemiany kraju z niepoważnego w poważny, to i tak nie mieliby oni wpływu na jedno. A mam na myśli czas. Czas nie zna barw politycznych. Nie jest łasy na stanowiska. Jest odporny na korupcję. Nie da się czasu przyspieszyć, nie da się go zatrzymać. I na nasze nieszczęście nie da się też cofnąć. Wszystko potrzebuje czasu. A tak się składa, że my tego czasu już niestety nie mamy w świetle tego, co dzieje się na świecie, w dynamice postępowania procesów geopolitycznych. Inaczej natomiast podchodzę do perspektywy stabilizacji państwa. Ona jest bowiem w zasięgu naszych możliwości. No ale czym innym jest jednak powstrzymanie erozji i zabezpieczenie, tak jak starą kamienicę się zabezpiecza, kiedy się sypie. Można przyłożyć siatką, zrobić jakiś parkan, który odgradza ludzi, żeby jakaś cegła na głowę nie spadła. No to jest wykonalne. A co innego jest odbudowa takiej kamienicy, która potrzebuje czasu, środków, pieniędzy, zgody właściciela i tak dalej, i tak dalej. Polityka bowiem nie jest domeną ckliwości i pobożnych życzeń. Nie jest. Jakkolwiek byśmy chcieli czarować rzeczywistość. Jest ona wyłącznie domeną skuteczności. Nie myśmy stworzyli te zasady. Ale skoro chcemy do takiej gry zasiąść, to musimy reguły w niej panujące zrozumieć. Oto kilka dni temu przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, której legalność istnienia zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, stawił się na wezwanie generał Kowalski. W ogóle o człowieku nigdy nie słyszałem i z pewnością większość z Państwa również. Był on do niedawna szefem polskiego kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. I ta jego nieznajomość świadczy tylko o jego skuteczności. Takich ludzi znać się nie powinno. Ani z twarzy, ani z imienia i nazwiska. Człowiek z 30-letnim stażem odpowiedzialny za złożony proces bezpieczeństwa kraju. Facet, w którego państwo polskie na przestrzeni tych wszystkich lat zainwestowało ogromne pieniądze, aby go wyszkolić i zdobyć odpowiednie kwalifikacje, jawił się podczas tej komisji jako rzeczowy, kompetentny, wyważony i pewny tego, co mówi. W normalnych warunkach, jak rzekłem, nie powinniśmy wiedzieć nawet, jak taki gość wygląda. To są kwestie bezpieczeństwa kraju. Tymczasem komisja złożona z ludzi przypadkowych, po zsumowaniu inteligencji których śmiało moglibyśmy przedstawić ją za pomocą liczb urojonych, dla doraźnych korzyści politycznych ku uciesze swojego prymitywnego elektoratu wywleka w obecności tego generała sprawy, które nie powinny w ogóle ujrzeć światła dziennego i powinny być przedmiotem prac niejawnych. O Boże kochany, jakież to kompetencje do przesłuchiwania generała wywiadu wojskowego ma Zembaczyński? Jakie ma Trela czy Kluzik-Rostkowska? Ktoś powie, są posłami, panie Marku, przedstawicielami narodu. Tak? No to czemu nie posadzić tam Jachiry albo tego Palanta, co ganiał za wojskiem na wschodniej granicy z reklamówką? To jest argument, że upośledzona intelektualnie część społeczeństwa, korzystając ze swojego prawa głosu, wybiera do Sejmu takich samych ludzi, jakimi oni są? Kolejni fachowcy, którzy przychodzą przed tę komisję, mówią wprost, działacie na szkodę Polski, te rzeczy powinny odbywać się na posiedzeniach niejawnych. Ale zresztą co to jest za różnica? Myślicie, że jak do takiego Zembaczyńskiego, który ma dostęp jako członek komisji do tajnych dokumentów, podejdzie jakiś agent GRU w parku i powie, słuchaj mnie, grubasie, jutro przychodzisz z pełną dokumentacją, to co taki Zembaczyński zrobi? Dopuszczamy do ważnych rzeczy ludzi niekompetentnych. I jest taka jedna rzecz w Konstytucji, która mnie obraża. Znajduje się ona w artykule 104 i mówi, posłowie są przedstawicielami narodu. No i patrzę na takiego Zembaczyńskiego, Hołownię czy tego Herflika, co jest w Parlamencie Europejskim teraz i szczerze sobie wypraszam. Tu jest potrzebna kosmetyczna zmiana w Konstytucji. Niech poseł będzie reprezentantem tych, którzy na niego głosują. Współczesna demokracja jest po prostu największym, za przeproszeniem, gównem, jakie kiedykolwiek wymyślono i nie ma ona nic wspólnego z jej antycznym pierwowzorem. I dowody przed chwilą podałem. Siedzą one za stołem prezydialnym tej właśnie komisji, zresztą nie jedynej. A ta kobieta, poseł Zielińska, w randze ministra, w rządzie, ona wcale nie odbiega poziomem od swoich kolegów z tej komisji.
Z końcem roku 24 przez Sejm przeprocedowaliśmy ponad 10 nowych ustaw legislacyjnych przyspieszających transformację energetyczną, zabezpieczających nas przed zmianami klimatu, przed przyszłymi powodziami, suszami.
No, ustawy legislacyjne. A cóż to takiego? Czy ta kobieta w ogóle wie, o czym mówi, czy tak sobie wypowiada pierwsze lepsze słowa, które przychodzą jej do głowy? Ustawy legislacyjne. No może to takie ustawy, które są ustawami innymi niż inne ustawy, bo są legislacyjne, więc podlegają legislacji i są znacznie milsze na przykład niż te, które nie podlegają. Czym mogą być do jasnej cholery ustawy legislacyjne? Może chodzi o to, że czegoś takiego nie ma po prostu, pani minister, co? No ale czegoż się spodziewać z drugiej strony po kadrach lewicy? Ale wróćmy teraz do komisji śledczej, która myśli, że coś rozwiązuje, a jednak tego nie robi. Posłuchajcie najciekawszych fragmentów z przesłuchania przed komisją generała Kowalskiego, byłego szefa kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. On ich zmiata z ziemi. Z tym nagraniem powinien zapoznać się każdy.
Jestem tu, by służyć wiernie Rzeczpospolitej. To chcę podkreślić i to jest dla mnie najważniejsza przesłanka, która powoduje. Chciałbym w moim wystąpieniu uświadomić pewne zagrożenia, które są związane z omawianiem kwestii tak zwanego Pegasusa. To są zagrożenia, które z perspektywy komisji mogą być mało widoczne, dlatego że komisja nakierowana jest zgodnie ze swoim aktem konstytutywnym, czyli uchwałą sejmową, nakierowana jest na osiągnięcie pewnego celu. Tym celem jest wyjaśnienie sprawy Pegasusa, używania tego oprogramowania w Polsce. Z perspektywy, którą ja noszę w sobie, jest to czas, kiedy w sposób bardzo niedobry dla służb specjalnych i niedobry dla państwa polskiego, poruszane są zagadnienia, które powinny pozostać jednak zakryte woalem tajemnicy. Nie powinno się o tym mówić publicznie, dlatego że kwestie związane z techniką operacyjną, kwestie związane z zaawansowanymi technologiami używanymi przez służby specjalne są z perspektywy służb specjalnych, ale też z mojej perspektywy jako funkcjonariusza tych służb są niejawne, nie powinny być publicznie omawiane. Skutek negatywny obserwujemy, bo z doniesień medialnych, bo tego nie wiem na pewno, ale z doniesień medialnych Pegasus przestał funkcjonować w Polsce, co jest tak zwany Pegasus, podkreślę, bo to cały czas jest problem z tą nazwą. Służby specjalne nie mają bardzo nowoczesnego narzędzia, które jest szalenie istotne w prowadzeniu skutecznej walki z przestępcami, którzy bardzo dobrze przygotowują się do prowadzenia przestępstw. W kontrwywiadzie obserwowaliśmy przez wiele lat, jak ewoluowały technologie używane przez naszych przeciwników. Obserwowaliśmy też ze smutkiem, że zazwyczaj to my byliśmy krok z tyłu. To my mieliśmy problemy z tym, żeby nadążyć za światem zaawansowanych technologii używanych w służbach specjalnych. To my mieliśmy zawsze problemy finansowe, problemy też mnożone przy okazji różnych tak zwanych afer podsłuchowych. To my mieliśmy kłopot z tym, jak prowadzić skutecznie walkę z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami. Z mojej perspektywy tutaj głównie chodzi o szpiegostwo, bo to był główny cel moich działań w trakcie służby w kontrwywiadzie. Osłabienie potencjału technicznego służb specjalnych w Polsce stało się faktem, bo zgasło jedno narzędzie, które było używane. Z prac komisji można wnioskować, że być może to jest tylko jedno z wielu, więc nie ma się to za bardzo przejmować. To nie jest do końca tak, dlatego że każdy uszczerbek w niewielkim potencjale jest poważnym uszczerbkiem. Tu na pewno warto podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy pomimo różnych walk politycznych, które toczą się wokół służb specjalnych, dzielnie trwają i dzielnie starają się służyć ojczyźnie. Wielu z nich jeszcze pamiętam. Rola wywiadu. Jestem szefem wywiadu. Byłem szefem wywiadu. Jako były szef wywiadu staję przed państwem. Rola wywiadu w kwestiach Pegasusa, czy stosowania Pegasusa, jest dla mnie całkowicie jakby niezrozumiała. To, że ktoś łączy wywiad z Pegasusem, jest dla mnie dosyć szokujące w kontekście takim, jak jest to zakreślone w uchwale sejmowej, czyli w kontekście stosowania Pegasusa jako narzędzia kontroli operacyjnej. Chciałbym bardzo jasno wyjaśnić, nawet mam przygotowaną pewną wyliczankę dla państwa, chciałbym bardzo jasno wyjaśnić, że wywiad jako służba specjalna działająca w oparciu o artykuł 6 ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego. Wywiad w swoich zadaniach, nie będę czytał tych wszystkich zadań, bo to jest strasznie długie, ale seria czasowników, które są tam użyte. Co robi wywiad? Uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpoznawanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, eliminowanie, współdziałanie, uczestniczenie. Nie ma nigdzie słowa o ściganiu sprawców przestępstw. Polski wywiad nie ma nic wspólnego z rzeczywistością prawnokarną. Polski wywiad, zwłaszcza wywiad wojskowy, to jest taka służba specjalna, która zajmuje się zbieraniem informacji i nie bierze udziału w żadnych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, które doprecyzowując, nazywają się kontrolą operacyjną, czyli jakąś formą podsłuchu, potocznie mówiąc. To jest rzeczywistość dla wywiadu całkowicie obca. To jest jasno wpisane w zadania w artykuł 6 ustawy. Kolejna bardzo ważna rzecz, że Pegasus w związku z tym nie może funkcjonować jako narzędzie kontroli operacyjnej, jako narzędzie czynności operacyjno-rozpoznawczych w wywiadzie wojskowym. To jest narzędzie, które jest narzędziem wywiadowi w żaden sposób niepotrzebnym, bo nigdy wywiad nie stosuje kontroli operacyjnej. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest taka, że zakres pracy komisji nie obejmuje pracy wywiadu za granicą. Ja nie rozumiem w związku z tym, dlaczego wywiad pytany jest o coś takiego jak Pegasus. W momencie, kiedy wywiad, to jest w artykule 6, wywiad działa poza granicami państwa. A jeżeli działa w Polsce, to jest z kolei artykuł, ustęp 3 artykułu 6, to działa tylko w związku z działalnością zagraniczną. Czyli logika pracy wywiadu jest taka, że najpierw coś się wydarza za granicą, a potem jest to przenoszone na teren Polski, bo się przesuwa cała sytuacja w kierunku Polski i nie można tego przerwać. Ale nie ma tutaj nigdzie zakodowanej sytuacji, że będzie kontrola operacyjna. Tutaj gwiazdka, o której powiedziałem, że będzie troszkę więcej. Jest taki dodatkowy ustęp w artykule 6 w zadaniach, mówiący o tym, że jest taka możliwość, że wywiad może potrzebować obserwacji, może potrzebować kontroli operacyjnej, może potrzebować zakupu kontrolowanego, może potrzebować przesyłki niejawnie nadzorowanej. To wszystko jest opisane w ustawie w artykułach 29, 31, 33 i 34. ale tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jeżeli wywiad w ogóle chce to robić, to robi to tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontrwywiadu wojskowego albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wywiad do tego stopnia jest separowany od wiedzy o tym, jak to się dzieje, że wywiad po prostu zleca taką czynność, a wszystko, począwszy od wypełnienia wniosków, aż po eksploatację jakiegoś środka technicznego, odbywa się poza wywiadem. Wywiad nie uczestniczy w czymś takim, jak kontrola operacyjna w sensie technicznym. To jest szalenie ważne wszystko, dlatego że stając przed państwem mam poważną wątpliwość, jaki jest sens przesłuchiwania szefa wywiadu, który z Pegasusem, tak zwanym Pegasusem, nie miał w ogóle nic wspólnego. Tutaj jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą też trzeba uświadomić w artykule, w rozdziale trzecim ustawy o SWW. Mamy wyraźnie opowiedziane wszystkie problemy związane też z dbaniem o informacje. Wywiad, szef wywiadu, szef kontrwywiadu wojskowego są zobowiązani, podobnie jak wszyscy funkcjonariusze, aby chronić środki, metody i formy pracy kontrwywiadu i wywiadu. Z tego właśnie wynika to, że szef wywiadu nie wie, jakimi środkami działa szef kontrwywiadu. No i w drugą stronę, szef kontrwywiadu nie wie, jakimi środkami działa szef wywiadu. Jedna rzecz jest bardzo silnie zaszyta. Artykuł 42 ustawy mówi bardzo wyraźnie, że nie wolno informować nikogo o formach, metodach i środkach pracy. Jest uczyniony w ustawie tylko jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest taka sytuacja, kiedy żądanie o informację pochodzi z prokuratury lub z sądu, ale w sprawie, która była zbrodnią lub występkiem, gdzie skutkiem była śmierć. Tylko w takiej sytuacji prokurator albo sąd mogą żądać od szefa ujawnienia pewnych informacji. Komisja nie jest sądem, prokuratorem, nie mamy też sprawy o śmierć, więc artykuł 42, gdybym nawet coś wiedział o Pegasusie, to i tak obliguje mnie, że nie mogę o tym nic powiedzieć. Tutaj dotykamy jednej bardzo ważnej rzeczy. Rzeczy związanej z dochowaniem tajemnicy. To jest to, od czego zacząłem, że za dużo tu się mówi o środkach technicznych używanych przez służby specjalne. Jak ja czytam protokoły z niektórych waszych spotkań, to zastanawiam się właściwie, gdzie tu jest taka czerwona lampka, która powinna się zapalać przy niektórych zdaniach, że to jest niejawne, nie powinno się o tym mówić. Jestem głęboko przekonany, że analitycy rosyjskich służb specjalnych, czy białoruskich służb specjalnych, czy wszelkich innych zainteresowanych Polską w sposób wrogi, oni dokładnie przeglądali te wszystkie stenogramy, te wszystkie zawarte na stronie sejmowej materiały i na pewno dokładnie analizowali, co było powiedziane, co nie było powiedziane. I jedna rzecz szalenie istotna, gdzie była sugestia, że jest jeszcze ukryta jakaś tajemnica państwowa albo służbowa. No nie ma tych pojęć już w ustawie, ale ja jestem jeszcze stary daty funkcjonariusz, więc czasem ich używam. Bardzo niedobrą metodą funkcjonowania w trakcie przesłuchania jest to, że padają pytania i oczekuje się od świadka, że świadek powie nie, nie, to jest tajemnica, ja tego wam nie powiem. Dbamy o tajemnicę wszyscy, pytający i odpowiadający. Pytanie, które wchodzi w zakres tajemnicy, jest pytaniem postawionym w sposób nieostrożny. Mruganie do kogoś, że tam jest tajemnica, więc tam ci nie powiem, to nie jest rozsądne dbanie o tajemnicę służb specjalnych. Tajemnica to jest rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z jawnością. Jawność i niejawność całkowicie się wyklucza. Tam nie ma części wspólnej. To jak dwie proste równoległe. To się nigdy nie przecina. Więc bardzo proszę o to, że ewentualnie stawiając mi pytania, bardzo proszę nie dziwić się, że ja nie mrugam. Ja nie będę mrugał, że tam jest tajemnica. Ja po prostu czegoś nie powiem. Po to mamy spotkanie niejawne za chwilę, żebym tam mógł swobodnie opowiedzieć o wszystkich sprawach, które są tajne, jeżeli będę skutecznie zwolniony z zachowania tajemnicy państwa, tajemnicy. Stojąc przed wami, ja nie mogę wam dać do zrozumienia, że ja właśnie tu mam tajemnicę, to wam tego nie powiem. Nie mogę tego zrobić. Jestem tak ukształtowanym oficerem. Za mniejsze rzeczy niż tutaj się wydarzyły, u mnie były poważne postępowania wśród funkcjonariuszy. Po prostu dbamy o tajemnicę w sposób, można powiedzieć, totalny. Dlatego, że tematyka tej komisji jest tak istotna, że ona na pewno przyciąga bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy dokładnie śledzą to, co tu jest mówione. No, zwłaszcza w moim przypadku, czy w przypadku profesora Pogonowskiego jako szefów służb, czy ewentualnie jak staną przed wami szefowie CBA, no to na pewno już nasze przesłuchania będą dokładnie analizowane przez obce służby specjalne. No, wypowiedzi różnego rodzaju biegłych czy ekspertów, którzy też tutaj gościli u państwa, też na pewno były bardzo cenne, dlatego że tam można było dużo wywnioskować z tego, co oni mówią. Wyjaśnić nieprawidłowości, które ewentualnie pojawiły się w czasie używania Pegasusa w Polsce, trzeba. Ja całkowicie popieram takie podejście. Przy czym z mojego doświadczenia oficera, który przeżył wiele afer podsłuchowych, wynika, że najlepiej, jeżeli takie rzeczy wyjaśnia prokuratura, bo ona ma najlepsze narzędzia i robi to najciszej. I to gwarantuje zachowanie też bezpieczeństwa dla służb. Nie ma destrukcji służb przy okazji pracy komisji. Bardzo martwi mnie to, że służby specjalne stały się trochę ofiarą kolejnej wojny politycznej w Polsce, no bo właściwie czy jedna, czy druga strona, starając się komuś dołożyć, przy okazji trąca służby specjalne. To jest bardzo niedobry proces, dlatego że służby specjalne są bardzo potrzebne w Polsce. Potrzebujemy służb bardzo nowoczesnych, bardzo wyposażonych technologicznie i bardzo dobrze dofinansowanych. Każda afera podsłuchowa, którą ja pamiętam, a przeżyłem ich kilka w czasie mojej kariery, każda z nich skutkowała negatywnie. Chociaż nikt nie mówił, że uderza w służby specjalne, tak? Ale skutki były w służbach, bo to my mieliśmy problemy z naborem kadrowym, my mieliśmy problemy z obecnością wśród obywateli, my mieliśmy problemy z kupnem nowego sprzętu, my mieliśmy problemy budżetowe później. A oczekiwano od służb oczywiście zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa, a w tej chwili mamy sytuację diametralnie trudniejszą, dlatego że raz komisja do tej pory dużo powiedziała o środkach techniki, których nie powinno się omawiać publicznie, a z drugiej strony bardzo potężnie narasta rosyjskie zagrożenie. My już słyszeliśmy o podpaleniach w Polsce, słyszeliśmy o robieniu fotografii jakimś pociągom, ale rosyjski wywiad działa już o wiele dalej. On już w tej chwili niszczy infrastrukturę krytyczną. On w tej chwili przeprowadza operacje, media o tym pisały, podkładania materiałów zapalających do samolotów, czy też skrytobójstwa. To wszystko wykonuje wywiad rosyjski w Europie. I my się z tym musimy jakoś zmierzyć. Aby się z tym zmierzyć, potrzebujemy być bardziej skuteczni, potrzebujemy zaawansowanych technologii, a niestety praca państwa komisji prowadzi do tego, że te zagadnienia zostaną na jakiś czas zamrożone w służbach. Służby będą po prostu znowu bardziej ślepe na jedno oko i bardziej kulawe na jedną nogę, czego oczywiście nikomu nie życzę, no ale na to mojej zgody być nie może. Stąd też tutaj jestem i stąd chciałem koniecznie te wszystkie rzeczy państwu powiedzieć. Jestem do dyspozycji, proszę o pytania.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, proszę świadka. Wie pan, ja mam dość spory problem z pana wstępnym słowem.
Cieszę się, to dobrze.
Bo z jednej strony te zastrzeżenia, które pan powiedział, są mi bardzo bliskie. To znaczy to, żeby wszyscy uczestnicy życia publicznego, nie tylko oficerowie służb, nie tylko ich nadzorujący, ale też na przykład posłowie, także z komisji śledczych, dbali o tajemnice, które nie powinny się przedostawać na przykład do naszych przeciwników czy wręcz wrogów. Tylko mam problem z tym, że pan zaczął od tego typu słusznie skonstatowanych uwag, a zakończył uwagami następującymi, że wyraża pan zdziwienie, dlaczego został pan wezwany jako szef wywiadu, że za każdym razem, cytat, za każdym razem, kiedy jest tak zwana, jak pan powiedział, afera podsłuchowa, to służby są ofiarą. Też cytat. Dość sprytnie, chociaż nieprawdziwie, pan mówi, że Citizen Lab się zajmował Hiszpanią. Nie, Citizen Lab się zajmował wszystkimi przypadkami, także wcześniejszymi niż Hiszpania. I to tak o 2-3 lata. Od czasu, kiedy było wiadomo, że w przestrzeni publicznej państw Zachodu, czyli państw dbających o wolności i prawa obywatelskie, jest narzędzie, które być może w większości tych państw, albo w wielu, te prawa czy wolności łamie. I na końcu pan skonkludował, że praca naszej komisji może być szkodliwa dla pracy służb w bardzo ciężkim okresie. Wręcz posunął się pan do tego, że być może z tego powodu będą ograniczenia budżetowe. Znaczy, proszę pana, co do tego ostatniego argumentu, to ja panu powiem jedno. Byłem senatorem w styczniu 2022 roku, kiedy pana następcy, pewnie pana koledzy, bo to była ta sama ekipa, mówię o czasach rządów z 2015-2023, przychodzili do nas do Senatu styczeń 22, miesiąc przed agresją rosyjską pełnoskalową na Ukrainę. Przychodzili do Senatu, między innymi do mnie, jako do szefa klubu Koalicji Obywatelskiej wówczas i prosili, zwiększcie nam nie o 100 milionów, nie o pół miliarda, o 10 milionów w budżecie wydatki na wywiad i kontrwywiad, ponieważ mamy ich za mało, a szykuje się awantura na wschodzie. Więc proszę mi dzisiaj, w roku 2025, nie mówić, że prace naszej komisji mogą zaszkodzić pracy służb specjalnych, bo przypominam panu, że to, że cofnięto Polsce Pegasusa, wynikło z tego, że rząd Izraela uznał, że doniesienia medialne, nie opozycyjne, medialne, dotyczące użycia w Polsce Pegasusa uprawdopodobniają tezę, że wykorzystywano Pegasusa nie wobec ciężkich przestępców, tylko wobec przeciwników politycznych.
Tak nie bardzo wiem, co to było, panie pośle, bo pan próbował mnie przekonywać do swoich racji. Nie ma to kompletnie sensu. Oczywiście każdy może wypowiedzieć się, jak sobie chce, zwłaszcza po waszej stronie, bo wy jesteście tą stroną silniejszą. A wymachiwanie palcem na pewno nie działa wychowawczo, więc proszę ze mną nie próbować tak rozmawiać, bo nie warto. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w trybie artykułu 11c ustęp 1 punkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia o Sejmowej Komisji Śledczej. Natomiast pan niech się zastanowi, czy pan swoim pytaniem nie ujawni tajemnicy.
Dziękuję bardzo. Proszę. Ja odpowiadałem na wiele tez z pana wstępnej wypowiedzi, które uznaję jako mętne, a czasami wręcz nieprawdziwe.
Dziękuję. Ale to chyba nie jest tryb pracy komisji, jeżeli polemizować ze świadkiem.
Bardzo dziękuję. Świadkowi teraz pytanie zada Joanna Kluś-Grostkowska. Bardzo proszę.
Panie świadku, panie generale, no pan tutaj wyraził pewne zadziwienie, że w ogóle my pana pytamy o kwestie związane z Pegasusem, ale my pytamy z zupełnie oczywistego powodu, dlatego że jesteśmy w posiadaniu dokumentu Służby Wywiadu Wojskowego z czasów, kiedy pan był jej szefem i która odnosi się do kwestii Pegasusa. Także pana zdziwienie wydaje mi się co najmniej...
Czy dokument jest jawny?
Słucham?
Czy dokument jest jawny?
Dokument nie jest jawny,
no
ale,
to go nie ma.
Ale istnieje. Panie, generale, ten dokument istnieje i jakby nie może pan nas oszukiwać, bo w ten sposób chce pan zaciemnić obraz, mówiąc, że nic pan na ten temat nie wie. Ja nie ujawniam treści tego dokumentu, natomiast my jesteśmy w posiadaniu dokumentu, który mówi o stosunku Służby Wywiadu Wojskowego do systemu Pegasus. W związku z tym chciałam pana zapytać, czy pan zna ten dokument?
Nie wiem, o którym dokumencie pani mówi. Minęło już tyle lat, że trudno mi powiedzieć.
A dużo było tych dokumentów?
Nie pamiętam. Podejrzewam, że nie. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałem, sam fakt powiedzenia o czymś, co jest niejawne, już wykracza poza jawne spotkanie. Za chwilę mamy spotkanie niejawne. Można spokojnie porozmawiać o niejawnym dokumencie. Dlaczego staracie się państwo wymusić na mnie interakcje na informacje niejawne?
Dlatego,
na jawnym spotkaniu.
Ja nie wymuszam na panu odpowiedzi jawnej na informacje niejawne, tylko mówię panu wprost, że pan w moim odczuciu doskonale wie, dlaczego pan tutaj dzisiaj z nami rozmawia. I jakby to, że mamy prawo o to pytać, bo po prostu wiemy, jak było, no jest podstawą naszego spotkania. Ale dobrze, w takim razie ja mam następne pytanie w tej sprawie. Kto w pana służbie przygotowywał dokument, który ustosunkowywał się do systemu Pegasus? Jaki to departament był? Jakie biuro? Jak to wyglądało? No, pojawia się pytanie, żeby była jasność, to pytanie poszło do wielu służb i te służby się do tego odnosiły i przyznam szczerze, że do tej pory nikt tej kwestii nie stawiał aż tak, że ponieważ sama odpowiedź jest nie, na to nie ma dokumentu, bo on jest zresztą, mam nadzieję, że będzie odtajniony. Natomiast bardzo proszę o odpowiedź, w jaki sposób przygotowywano tego typu pisma wtedy, kiedy pan był szefem wywiadu wojskowego.
Procedura jest bardzo prosta. Istnieje pewien pion techniczny. On jest odpowiedzialny za sporządzenie odpowiedzi. Wywiad wojskowy jest bardzo małą strukturą. To jest najmniejsza służba specjalna, więc tam nie ma skomplikowanej struktury. Więc tak po prostu zagadnienia techniczne są zawsze kierowane do Departamentu Technicznego. On odpowiedzialny jest za treść korespondencji, którą przygotowuje na podpis szefa.
Czy w takim razie przypomina pan sobie, że czy pion techniczny miał jakieś wątpliwości co do szczelności tego systemu, co do przydatności dla polskich służb tego systemu?
Pismo, o którym pani wspomniała, jest niejawne, więc treść tego pisma jest niejawna.
Przypomina pan sobie już to pismo, tak? Bo na
pani początku powiedziała o piśmie, że istnieje pismo niejawne, które
wy
macie.
Ale czy pan sobie przypomina, że takie pismo wyszło od państwa? To chyba nie jest informacja niejawna.
No właśnie jest. Niejawna informacja to jest ta informacja, która nie jest jawną informacją. To nie jest pismo jawne.
Ale
więc
istnieje.
O niejawnym piśmie mówi się na niejawnym posiedzeniu.
Panie generale, czy rozmawiamy o piśmie, w którym i pan, i ja wiemy, że istnieje?
Musimy to przenieść na niejawną część.
Panie generale, jeszcze raz. Czy pan pamięta o istnieniu pisma, które było odpowiedzią na pytanie, czy jesteście państwo zainteresowani korzystaniem z Pegasusa? To nie jest tajne.
Pani powiedziała, że pismo ma klauzulę, więc to
treść
jest...
pisma ma klauzulę, natomiast sam fakt istnienia pisma, dobrze, ale przed chwilą
nie wiem,
rozumiem,
kto wam
że...
takie rzeczy opowiadał, że sam fakt jest jawny, chociaż treść jest niejawna.
Panie
Mówimy
generale.
O rzeczywistości niejawnej.
Dobrze, ale przed chwilą pan się na to pismo powoływał, czyli rozumiem, że mamy za sobą te rozmowy o tym, czy takie pismo istnieje, czy nie. Czy
pani mi powiedziała,
się?
Że jest takie pismo.
A pan tego pisma nie pamięta?
Ja proponuję o tym porozmawiać na części niejawnej.
Pamiętam pan czy nie?
Na części niejawnej o tym porozmawiamy.
Jeżeli to, co można tu usłyszeć, nie jest dowodem na ordynarną wręcz różnicę inteligencji. Różnicę, bo różnica to wynik odejmowania, a o rzeczywistości dodatniej raczej nie możemy tutaj chyba mówić. Szczególnie w przypadku pani Kluzik-Rostkowskiej, Sroki Zębaczyńskiego i tego tam z PO, co macha palcem, a nazwiska zapomniałem, bo... I tak nie warto pamiętać wszystkich niepotrzebnych rzeczy. No to co może być na to dowodem, co? Przychodzi generał polskiego wywiadu wojskowego odpowiedzialny za naprawdę potężne tematy i tłumaczy tym magistrom, że to co robią jest nieodpowiedzialne, gdy się gada o tym jawnie. A oni dalej swoje, ona dalej swoje. W takich właśnie rękach jest nasze państwo. I mnie to przeraża. I just needed someone to hold me.
All the signs were there that this wasn't working. And after a while, I just couldn't take the hurt. It left a hole in my chest on the day that she left. But it was for the best. I was praying down on my knees and I still can't believe. Showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Had to leave it behind me. So real love to find.
light up your darkest days, baby, if you let it.
It can pull you out of your deepest pain. It's the sun on your skin right after the rain. It's that you just know everything's gonna be okay.
Tymczasem główne media obudziły się w sprawie budowanych właśnie w Polsce struktur gruzińskich mafii z udziałem Ukraińców rodem z lat 90. Już kilku przedsiębiorców padło ofiarami może nie tyle co porwań, ale napaści we własnych domach i tortur. Rychło w czas, ale co się dziwić, jak jaśnie państwo zajmuje się na co dzień gównodziennikarstwem i partyjnymi nawalankami. No ale temu z kolei też nie ma co się dziwić, bo proszę wybaczyć, ale plebs z jednej i drugiej strony bardzo to lubi. Nie rozmowę o rozwoju i o przyszłości, ale o bzdurach. I czasem ktoś nawet zapyta, panie Marku, może by tak optymistycznie. Ja bym chciał bardzo optymistycznie porozmawiać o polskich inwestycjach. Podajcie jakiś temat. No powiedzcie mi, co można powiedzieć optymistycznego? Porozmawiajmy o rozwoju polskich portów. Porozmawiajmy o tym, jak pięknie są udrażniane polskie rzeki i przywracane do klasy żeglowności. Porozmawiajmy o polskich projektach kosmicznych. Porozmawiajmy o polskich projektach rozwoju sztucznej inteligencji, którą żyje dzisiaj cały świat i to jest przyszłość świata. Porozmawiajmy o rozwoju armii na niesamowicie wielką skalę, nowoczesnej armii. Porozmawiajmy o powstaniu dużego portu przeładunkowego w Polsce, zwanego CPK. No ale tego nie ma. Może porozmawiajmy o rozbudowie systemu energetycznego, o wymianie linii wysokiego napięcia, które sprawią, że nie będzie nam groził blackout. Porozmawiajmy o systemach, które doprowadzą do zmniejszenia cen prądu. Ja chcę pozytywnie. Tylko jak? To jest tak, jakby właśnie mówić tej chorej babci, która jest wierząca i katolicka, kiedy leży w szpitalu i zachorowała na bardzo groźnego raka i lekarze dają jej 3 dni życia, to jakby przyjść i powiedzieć, nie babciu, wszystko w porządku jest, super. I ta babcia umiera. Bo tamci zataili tę informację, no bo babcia by się smuciła, a może babcia by się chciała wyspowiadać. Dlatego prawda jest najważniejsza. Dlatego trzeba mówić sobie prawdę, żebyśmy wiedzieli, w jakim momencie czasów się znajdujemy i jaka jest nasza realna kondycja. Również ta zdrowotna, jeżeli chodzi, rzecz jasna, o państwo. I nie ma, moi drodzy, według mnie dla Polski nic gorszego, nawet sojusz Niemiec z Rosją, niż żyjący na naszej ziemi partyjni sekciarze, którzy nie potrafią patrzeć na rzeczywistość inaczej niż lider im każe. Trzeba nam używać własnych rozumów. Powiem więcej, poczekajcie, aż skończy się wojna na Ukrainie i jak chłopaki z porytą banią, wyszkoleni i obyci z bronią, wrócą do swych domów, gdzie żony już na nich nie czekają, państwo będzie miało ich w dupie za przeproszeniem i będą szukali szybkiego zarobku. Jak myślicie, gdzie pójdą pracować? Przy budowie? No oczywiście, zgadza się, tak, przy budowie. Tylko że przy budowie zorganizowanej przestępczości w Polsce. I kiedy pisałem o tym miesiące temu, kiedy robiłem o tym pierwsze programy, mówiłem o tym, że występuje trauma powojenna. U chłopaków, którzy wrócą, nie będą mieli własnych domów, bo żony ich pozdradzały i są już w Polsce zupełnie z kim innym, zabierając dzieci i wszystko, co było drogocenne z domów. Wrócą i będą szukali czegoś, do czego przywykli przez miesiące. I kiedy mówiłem o tym, to panie Marku, proszę nie straszyć. A wczoraj sam prezydent Polski o tym mówił. Że tego się bardzo obawia, że ta przestępczość tutaj wkroczy, a następnie pójdzie na zachód. Zresztą został za to obsztorcowany przez swoich ukraińskich kolegów. Że heroje, bohaterzy ukraińscy nie będą takich rzeczy na pewno robili. No, badania psychologiczne ostatnich wojen od Wietnamu mówią zupełnie coś innego. Więc może być i tak, że w komentarzach zleci się jakaś niewielka grupa ludzi prostych, będących tutaj całkowicie przypadkiem, bo czuwaje są ludźmi mądrymi, którzy tak samo, gdy po rozmowach z wieloma policjantami ostrzegałem, że zaczynają się Gruzini i Ukraińcy organizować, to ci ludzie zaczną teraz wypisywać bzdury, że takie podejście to ruska agenturalność. Za pół roku zmienią zdanie. Nie wolno nam odpuszczać, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo, a przez debili i politycznych sekciarzy zaraz będziemy mogli o nim zapomnieć. O bezpieczeństwie naszych żon, naszych rodziców i naszych dzieci i naszym własnym. A państwo nas nie zabezpiecza jako obywateli w różne możliwości, w tym prawne, które pozwolą nam się skutecznie bronić. Policji nie ma. Razem z urlopami chorobowym, wolnym, to weźcie pod uwagę, brakuje średnio każdego dnia 50% składu osobowego. Bo to, co mówią, że brakuje tam ileś 10% policjantów w kraju, bo się nie zgłaszają albo odchodzą ze służby, to jedno. Ale policjant tak się składa, nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, jest człowiekiem. I baba policjant zachodzi w ciążę, chłop policjant ma gorsze dni i choruje na przykład, prawda? Jadą na wakacje, mają urlopy, idą na przedstawienia do szkoły, gdzie dzieci tańczą na przykład na pierwszy dzień wiosny. I w związku z tym szacuje się prosto, o czym już się nie mówi tak głośno, że średnio każdego dnia brakuje w Polsce 50% składu osobowego policjantów. I myślicie, że przestępczość zorganizowana to jest tylko nazwa, że oni się organizują, bo mają do siebie numery telefonów? Nie. Oni dokładnie to wiedzą, bo na tym polega sposób ich funkcjonowania. I pamiętajcie, że jak zbiera się wiatr, to najpierw z ziemi podnoszone są śmieci, a dopiero potem zrywa dachy. Dlatego trzeba bić na alarm. I dlatego nie zawsze będzie wesoło, a czasem nawet smutno. Dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić swój czas i dotrwać do końca, wysłuchując tego nie najlepszego jeszcze zasapanego, doświadczonego chorobą głosu. Jeżeli chcecie natomiast wesprzeć to, co robię, to możecie postawić nam kawę, chociaż teraz wydamy to na leki, przez serwis Buy Coffee, lub przyłączyć się do zrzutki. Wejdźcie w pierwszy komentarz i opis tego filmu lub kliknijcie przycisk wspieram czy podziękuj tutaj pod filmem. Za wszystkie metody wsparcia serdecznie z ekipą dziękujemy. Do usłyszenia i mam nadzieję, że niedługo spotykamy się, słyszymy, widzimy w pełni sił witalnych. Również z najnowszymi odcinkami słuchowiska na podstawie powieści Romana Dmowskiego Dziedzictwo. Czuwaj, a ja lecę pod kołdrę. This world, it's so unkind. One day you're king, the next you're crucified. What good is true without love? What good are we if just flesh and blood? This world, it's so cruel. You think you've won the game and they've gone and changed the rules. But maybe I'm just a fool to believe there's something beautiful inside of you and me. Tears are gone. And each day that goes by, well, I watch evil rise. And it's getting harder to find where beauty belongs. Fire out of every broken heart. But if I refuse to let this flame in me die, oh, I can light the world up one spark at a time.